Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
Studio Lwów, tak jak już się powiedziało, nietypowe wydanie, ale Studio Lwów ma to do siebie, że ostatnio bardzo często na charakter naszej audycji jest nietypowy. Gdzieś spod Wrocławia wita Państwa Wojciech Jankowski, a Artur Żak jest na swoim posterunku. Dzień dobry, jak nas słychać?
Dzień dobry Wojciechu, jestem na posterunku, tak jak powiedziałeś, tym razem na posterunku drohobyckim, ale przez ostatnie dni czy też tygodnie to się nad wyraz często zdarza.
Czy przygotowałeś serię wiadomości, zestaw informacji dla naszych słuchaczy?
W rzeczy samej mam przygotowane wiadomości, a tak naprawdę wiadomości przygotowała nasza niezłomna Daria Gordiko w 287 dniu pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji. I za chwilę przetoczę te wiadomości, czyli Rosja zaatakowała nocą dronami kamikadze obwody Dniepropietrowski, Zaporoski, Żytomierski. Wcześniej eksperci uważali, że przerwa w stosowaniu tych dronów była spowodowana zimną pogodą bądź wyczerpaniem ich zapasów, ich rezerw. Siły zbrojne Ukrainy strzeliły wszystkie drony, czyli 14 dronów Shahed-136, a także 3 drony innego typu. W wyniku ostrzału w obwodzie zaporowskim 3 osoby zostały ranne, w tym 15-letnia dziewczynka. Poinformował o tym przewodniczący obwodowej administracji wojennej Aleksander Staruch. Niemcy nie przekażą Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. Trwają przygotowania do umieszczenia tych systemów na terenie Polski. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że jest rozczarowany tą decyzją, a dokładnie w swoim Twitterze napisał: po rozmowie z niemieckim Ministerstwem Obrony z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia Ukrainy. Rozmieszczenie patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia tych wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system obrony i dowodzenia. Ukraina Aeroso przeprowadziła kolejną wymianę jeńców wojennych w formacie 60-60. Wśród uwolnionych ukraińskich żołnierzy są obrońcy Mariupola, między innymi ci, co bronili Azowstalu. Są też tacy, którzy przybywali na terenie kolonii karnej w Wołyniewce. Moskwa przygotowuje grunt pod dalszą mobilizację. Sugeruje to Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy zauważają, że w obwodach białgorodzkim i kurskim ogłoszono utworzenie jednostek obrony terytorialnej. New York Times i Washington Post, powołując się na swoje źródła, poinformowały, że drony, które dzień wcześniej zaatakowały rosyjskie lotniska, zostały wystrzelone z terytorium Ukrainy. Jednocześnie Stany Zjednoczone informują, że nie dostarczały Ukrainie broni do uderzania poza jej suwerennym terytorium, ani też nie skłoniły Kijowa do ataku na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Nie dostarczaliśmy Ukraińcom broni do użytku na terytorium Rosji, stwierdzamy to bardzo wyraźnie, że to są dostawy tylko i wyłącznie obronne. Takie oświadczenie złożył we wtorek podczas briefingu w Waszyngtonie rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. I to są wszystkie wiadomości, które przygotowała dla Państwa Daria Gordiko. Wojciechu.
Dziękuję Arturze, dziękuję Darii Gordiko, która niezłomnie na stanowisku zawsze jest i przygotowuje dla nas informacje. Jeżeli Państwo usłyszą jakieś dźwięki w tle, to okazało się, że w miejscu, gdzie teraz jestem, przyjechał autobus pełen dzieci, ale mam wrażenie, że te dzieci aż tak bardzo nie będą nam przeszkadzały. A dzisiaj chcieliśmy też Państwu przypomnieć o Mirosławie Rowickim, założycielu i redaktorze naczelnym Kuriera Galicyjskiego. Dzięki Mirosławowi Rowickiemu powstała najważniejsza polska gazeta Dwutygodnik, Kurier Galicyjski, który ukazuje się do dzisiaj na Ukrainie. A czemu dzisiaj o tym mówimy? Bo Instytut Pamięci Narodowej wśród 5 innych osób bądź instytucji wybrał pośmiertnie, postmortem Mirosława Rowickiego na laureata Nagrody Semper Fidelis. Jest to wielka radość również prywatnie dla mnie, bo przecież byłem z Kurierem Galicyjskim związany przez 8 lat, a prywatnie przyjaźniłem się z Mirosławem Rowickim, a Artur Żak jako mieszkaniec Lwowa poznał ten tytuł zapewne wcześniej niż ja. Czym dla ciebie był i jest Kurier Galicyjski?
Kurier Galicyjski dla mnie nie jest tylko i wyłącznie dwutygodnikiem. Kurier Galicyjski to jest wyjątkowe zjawisko na terenie Ukrainy, zjawisko medialne, kulturalne, ale także społeczne zjawisko. Mirosław Rowicki swoim talentem, ale tak naprawdę swoim podejściem do rzeczywistości, swoim nastawieniem potrafił zjednoczyć pod jednym dachem ludzi całkowicie przeciwstawnych sobie, często przeciwstawnych sobie i ukierunkować ich talent, ich zapał w odpowiednim, jak to często się określa, w takim jagiellońskim podejściu, w odpowiednim kierunku. To jest osoba, która dla porozumienia polsko-ukraińskiego na różnych szczeblach, na szczeblu kulturalnym, historycznym, podejścia właśnie do historii, moim zdaniem zrobiła naprawdę bardzo dużo, czy mogę nawet powiedzieć, że chyba najwięcej przez ostatnie dziesięciolecia. Więc dla mnie to jest zjawisko. Mirosław Rawicki był wyjątkową osobą.
Wśród wielu rzeczy, o których powiedziałeś, tak, wśród wielu rzeczy, które powiedziałeś, nie padła jeszcze pewna cecha, która nie jest istotna w takiej pracy, gdy tworzy się taką redakcję, ale jest gazetę, ale jest ważna w stosunkach międzyludzkich, a mianowicie skromność. Przy tym wszystkim Mirek Rawicki był osobą bardzo skromną, a mówię o tym między innymi dlatego, że za chwilę Państwo o tym, o przykładzie tej skromności za chwilę usłyszą. Jeszcze dodamy, że wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek w tym tygodniu na ulicy Senatorskiej i na miejscu była obecna rodzina Mirosława Rawickiego. Był tam Marcin, który mieszka w Olsztynie, Marcin Rawicki. Zapytałem go na krótką rozmowę o ojcu, o Mirosławie Rawickim. Proszę posłuchać.
Oczywiście jestem bardzo wdzięczny za to w imieniu swoim i ojca. Na pewno na to zasłużył. Ta nagroda należy się całej redakcji Kuriera Galicyjskiego, bo oczywiście ojciec był liderem, ale sam bez zespołu by nie miał takich dokonań przecież, nie? Także ta statuetka się należy wszystkim osobom, które były zaangażowane w Kurier Galicyjski.
Czy to nie był dla ciebie szok, że nagle się okazało, że bo ty byłeś trochę daleko, byłeś w Olsztynie, tata był na Ukrainie, więc może nie wiedziałeś, jak wygląda praca, że nagle okazało się, że dla tak wielu osób jest kimś ważnym, że tyle osób ceni to, co robił Mirosław Rawicki.
Oczywiście, tata był mistrzem skromności. Totalnie, nawet ja, szczerze mówiąc, wiedziałem może 10% o jego działalności. Mimo, że rozmawiałem z nim, nie wiem, raz w tygodniu, no tata nie mówił. Pytam, tam przykład, kiedyś dzwonię do niego, i mówi, co tam u ciebie tata? A nic tam, nic takiego, tam tego pogadaliśmy. Za godzinę ktoś mi wysyła zdjęcie, że flagę dostał od prezydenta tego samego dnia. Ja dzwonię znowu, to co, nie mówiłeś, że u prezydenta byłeś? A no tak, byłem, nie? Także tak, no Mirek Sławek był mistrzem skromności po prostu.
Mirek Sławek, ponieważ w rodzinie również mówiono, zwracano się do Mirosława Rawickiego per Sławek, stąd te dwa imiona. Arturze, ty zdążyłeś już przesłuchać ten dźwięk, przygotowując się do dzisiejszej audycji. Myślę, że się zaśmiałeś, gdy usłyszałeś o tym, że Mirek nie wspomniał o tej fladze w rozmowie z synem.
No uśmiechnąłem się jak najbardziej, ale to jest najlepsza charakterystyka właśnie Mirosława Rawickiego. To jest osoba czynu, to znaczy to była osoba czynu, a nie właśnie przechwalania się, czy też informowania o swoich sukcesach. Mirosław Rawicki został odznaczony też wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym i tymi najwyższymi, o czym jak najbardziej nigdy się nie chwalił. On działał, a nie budował swojego imienia w tym negatywnym znaczeniu.
Tak, to prawda, odznaczony był wysokimi odznaczeniami państwowymi, a nawet już w tej chwili z pamięci nie jestem w stanie wymienić tych odznaczeń. Na miejscu w hotelu na ulicy Senatorskiej był również obecny Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historii, wielki amator, miłośnik kresów, popularyzator wiedzy o tychże kresach, i pana Kozłowskiego też poprosiłem o krótką wypowiedź na temat świętej pamięci Mirosława Rawickiego.
Ja myślę, że to wyjątkowa chwila, dlatego że ta śmierć przedwczesna i pandemia, która spowodowała, że właściwie w dużej mierze nie mogliśmy w sposób godny uhonorować świętej pamięci Mirosława Rawickiego i tego gigantycznego dzieła, jakim stał się Kurier Galicyjski ze wszystkimi jego emanacjami, teraz za sprawą tej nagrody wraca do nas ponownie. O Mirosławie Rawickim myślę, że trzeba po prostu pamiętać na okrągło, codziennie i stawiać go także jako absolutny wzór tym wszystkim, którzy chcą w dziedzinie dbania o dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej działać. Ja myślę, że niezależnie od tego, że dzisiaj nagrodą Semper Fidelis został uhonorowany Mirosław Rowicki, mam taką nadzieję, że kiedyś pojawi się inicjatywa powołania szczególnej nagrody, nagrody imienia Mirosława Rowickiego. I tego bym sobie bardzo życzył.
To był Tomasz Kuba Kozłowski, który był na miejscu, który powiedział, że wspaniale byłoby, gdyby powstała taka nagroda. Trzeba powiedzieć, że w Kijowie jest konkurs imienia Mirosława Rowickiego, ale wielkiej, organizowany przez ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, ale takiej wielkiej nagrody imienia Mirosława Rowickiego nie ma i być może to jest znakomity pomysł. A obok mnie jest Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, który był nie tylko świadkiem, ale był zaangażowany w rodzenie się Kuriera Galicyjskiego. Ty pamiętasz początki tego pisma?
Jasne, nie sposób zapomnieć tego entuzjazmu, nadziei, no i też szczęśliwych zbiegów okoliczności, które Mirkowi towarzyszyły w tworzeniu gazety. Przypomnijmy, że zaczynał jako wydawca dodatku do Gazety Lwowskiej z grodu Rewery, które robił w Stanisławowie, cały czas mając nadzieję na to, że uda mu się stworzyć kiedyś periodyk z prawdziwego zdarzenia, który obejmie całą Ukrainę. I ten dodatek był takim punktem startu, punktem początkowym, a później potoczyło się trochę jak w bajce, w okolicznościach iście nieprzewidzianych. Upadła Gazeta Lwowska, źle zarządzana i głupio prowadzona przez ówczesnego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, a na miejsce tej upadłej gazety pojawił się pełnowartościowy, pełnowymiarowy dwutygodnik w języku polskim, wydawany już we Lwowie przez Mirka Rowickiego, Kurier Galicyjski. I żeby też było jasne, nie było to żadne wrogie przejęcie przeciwko Gazecie Lwowskiej, ponieważ zespół Gazety Lwowskiej w 100% przeszedł do Kuriera Galicyjskiego. Jak to się stało? Ano stało się tak dlatego, że dziennikarze potrzebują u swojego szefa, a Mirek był szefem tej redakcji, kompetencji i odpowiedzialności oraz zapewnienia przestrzeni wolności do tego, by mogli swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i pisarstwo. I to Mirek potrafił robić przez całe życie. To, czego nigdy nie brakowało w Kurierze Galicyjskim, to po pierwsze jego takiej ciepłej obecności, która towarzyszyła dziennikarzom na co dzień, a po drugie poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że jeżeli znajdą temat ciekawy i wartościowy, to Mirek zawsze będzie stał po ich stronie, będzie zabiegał o prawo do publikacji, będzie dawał im swobodę prezentowania swoich poglądów. To były zresztą cechy, które też przekonały do Mirosława Rowickiego Ukraińców, bo gazeta Kurier Galicyjski była i jest nadal instytucją, która łączyła Polaków i Ukraińców.
Ja zastałem Kurier Galicyjski, gdy już istniał, był gazetą i tytułem bardzo znanym, był firmą znaną już na Ukrainie i w Polsce również i z wielką radością zacząłem współpracować z Kurierem Galicyjskim, jeszcze mieszkając w Warszawie, a ta praca polegała na wymianie materiałów dźwiękowych i czasami coś dopisywałem do Kuriera Galicyjskiego, a gdzieś po Majdanie zrodził się ten pomysł, żebym przeniósł się do Lwowa i też zasilił redakcję i rodzinę, chyba można powiedzieć, Kuriera Galicyjskiego, ale ja jeszcze, Rafale, chciałbym ciebie zapytać o tę rolę Kuriera Galicyjskiego jako najważniejszego pisma polskiego, czyli mamy na myśli i polską mniejszość na Ukrainie i samą Ukrainę, i samych Ukraińców.
Jeszcze przyczynek do tej twojej historii. Mirek rzeczywiście pochylał się nad każdym bezdomnym i bezpańskim stworzeniem. Był człowiekiem wielkiego serca i umiał przygarnąć ludzi z potencjałem, wykryć w nich ten potencjał i zagospodarować, więc kariera Wojtka Jankowskiego tak naprawdę rozkwitła w Kurierze Galicyjskim, co jest piękne. To była i jest, ale za sprawą Mirka stała się poważną instytucją polską na Ukrainie, przede wszystkim forum dialogu i spotkania polsko-ukraińskiego. Wszyscy pamiętamy, że ostatnie lata w relacjach polsko-ukraińskich, te jeszcze przed gorącą fazą wojny, były niezwykle trudne. One obfitowały w zderzenia, spory historyczne, spory dotyczące przyszłości i przeszłości. O, można nawet powiedzieć, ja byłbym zwolennikiem takiej tezy, że w pewnym momencie stosunki polsko-ukraińskie znalazły się w okresie, w obszarze zupełnej stagnacji. I Mirek był tym człowiekiem, który potrafił zawsze walczyć o to, aby wychodzić z konstruktywnymi propozycjami, aby nie zaprzestawać dialogu, aby prowadzić działalność gazety w taki sposób, który będzie gwarantował realizację interesu obu środowisk, polskiego, głównie nastawionego na historię, i ukraińskiego, które w Polsce upatrywało okna na świat zachodu, dostępu do Unii Europejskiej, perspektywie wspólnoty transatlantyckiej. I jak bardzo była to słuszna, prorocza i konsekwentna wizja, pokazuje to, na jakim etapie relacji polsko-ukraińskich jesteśmy dzisiaj. Wszystko to, o co zabiegał Mirek w tych trudnych czasach, dzisiaj stało się faktem. Polska jest najbliższym sojusznikiem Ukrainy, walcząca Ukraina daje nam poczucie bezpieczeństwa, agresywna Rosja łączy nas i występujemy solidarnie pod hasłem za naszą i waszą wolność. A więc pod tymi wszystkimi hasłami, które były obecne na łamach Kuriera Galicyjskiego od samego początku, a one były tam obecne w dużej mierze, a może nawet zdecydowanie dzięki Mirosławowi Rowickiemu, który potrafił być wierny tej podstawowej zasadzie polityki polskiej, że musimy na wschodzie szukać sojuszników, niezależnie od okoliczności, bo zagrożenie rosyjskie jest największym dla nas wyzwaniem i zarazem jest największym, wręcz egzystencjalnym zagrożeniem dla istnienia Polski. I Mirek w różnych okolicznościach, przecież mieszkał na Ukrainie, zmagał się ze słabościami tego państwa, z korupcją, powiedziałbym, swawolnym podejściem do prawa, do zasad biznesowych. Jego to też dotykało. On też tego doświadczał. On też czasami doświadczał pewnej oschłości czy szorstkości w relacji do Polaków, ale nigdy nie zapominał o czymś, co nazwałbym imponderabilium kresowym, kresowego Polaka. Miał to w sercu, miał to w głowie, miał to głęboko przemyślane. I myślę, że Kurier, środowisko Kuriera, ale też i środowisko Ukraińców skupionych wokół Kuriera, to jest wielki, wielki dorobek Mirosława Rowickiego.
Mam wrażenie, że też posiadał taką umiejętność łączenia wody z ogniem, bo Kurier Galicyjski z jednej strony był tytułem, środowiskiem opowiadającym się za dialogiem, ale z drugiej strony był też ceniony przez środowiska kresowe, więc to też była duża umiejętność.
No, to prawda, że Mirek potrafił rozmawiać z ludźmi, którzy gdyby nie jego obecność, to pewnie skurczyliby sobie do gardeł i zaczęli się mogli wywołać tylko dziką awanturę. A obecność Mirka łagodziła te emocje. Ale jeszcze wydaje mi się, że uczciwie byłoby wspomnieć o tej cesze, którą Mirosław ujawnił, a o którą żeśmy go nie podejrzewali. Mianowicie ogromne zdolności organizacyjne i sprawcze. To znaczy, on nie tylko był wizjonerem, który miał przed sobą jakąś myśl przewodnią, ale jeszcze na dodatek umiał nadać tej wizji instytucjonalny kształt. I to taki kształt, który trwa do dzisiaj. Bo trwa gazeta Kurier Galicyjski, ale trwają też liczne inicjatywy, które wokół Kuriera Mirek stworzył. Poczynając od zespołu radiowego, przez telewizję Kuriera Galicyjskiego, różne dodatki do gazety, które w części zrealizował, a w części pozostają nadal w planach, ale też klub dyskusyjny, arenę wymiany myśli. W pewnym momencie ku rozpaczy, ale też ku naszej radości, to było jedyne właściwie forum, na którym intelektualiści polscy i ukraińscy mogli się spotykać i w sposób swobodny i nieskrępowany rozmawiać. I to też jest wielkie dzieło Mirosława. Był po prostu człowiekiem, który znalazł się we właściwym czasie z właściwymi umiejętnościami i kompetencjami i umiał z nich zrobić użytek. Myślę, że całe jego życie, jasne, to brzmi trochę tak słodko i jakbyśmy tutaj tworzyli jakiś panegiryk, ale wydaje mi się, że na zakończenie warto by było jeszcze powiedzieć, że Mirek jest takim żywym dowodem tego, że to powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, jest bzdurą. Otóż są tacy ludzie, a on był we Lwowie na pewno jednym z nich. Nie do zastąpienia.
Tak, to prawda, sam tego doświadczyłem. Mirek był osobą, której zastąpić się nie dało. Po prostu był jedną z takich osób, które są nie do zastąpienia. Czy Artur Żak jest cały czas w Drohobyczu?
Artur Żak cały czas jest w Drohobyczu, przysłuchuje się temu, co mówicie i w 100% się zgadzam z każdym waszym słowem.
A czego posłuchamy w tej chwili?
A posłuchamy utwór wyjątkowy, najbardziej znany utwór ukraiński, który dotychczas został wypuszczony. Utwór z lat 30. o huculce Ksenii, autorstwa Jarosława Barnycza, ale posłuchamy go w wydaniu polskojęzycznym, wydaniu z tekstem, który napisał Sławomir Gowin. W wykonaniu pięknych pań z kabaretu Czwarta Rano, kabaretu, który tak kochał też Mirosław Rowicki, a także kochał Mirosław Rowicki Huculszczyzny, Pokusie, więc jak najbardziej to jest utwór, który pasuje do danej audycji. Utwór Huculka Ksenia, kabaret Czwarta Rano.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.
A zatem wysłuchaliśmy kabaretu Czwarta Rano, piosenki, która ta wersja nosi tytuł Całuj, nie żałuj, a oryginalna to jest oczywiście Huculka Ksenia. Arturze, kabaret Czwarta Rano też był jedną z takich fascynacji i miłości Mirka Rowickiego.
Jak najbardziej, zresztą Kurier Galicyjski też bardzo często partycypował czy w promocji koncertów kabaretu Czwarta Rano, lwowskiego kabaretu Czwarta Rano, bo taka jest pełna nazwa, a między innymi teledysk do tego utworu właśnie nad Czarnym Czeremoszem został nagrany dzięki Kurierowi Galicyjskiemu. Ten utwór, tak jak mówiłem, to jest utwór wyjątkowy, wyjątkowe tango, tak jak wyjątkową postacią, tak jak wyjątkowym zjawiskiem był i jest Kurier Galicyjski na arenie, na przestrzeni Ukrainy, a tak naprawdę na przestrzeni naszej dawnej Rzeczypospolitej.
No myślę, że już dużo miodu było w tej audycji, żeby nie przesłodzić. W każdym razie rzeczywiście teledysk powstał i teledysk, i tutaj się zapętla też ta historia, bo teledysk został nakręcony przez pracowników Kuriera Galicyjskiego w Jaremczu w trakcie jednego ze spotkań, jednej z ważnych konferencji. Jak wspominał Rafał Dzięciołowski, był taki okres i to wcale nie było bardzo dawno temu, kiedy to było jedyne miejsce spotkań i debaty Polaków i Ukraińców. To jeszcze było na parę lat przed tą agresją, a teraz, jak wiemy, dzięki Władimirowi Putinowi te relacje są o wiele lepsze. Artur Żak, dziękuję za udział w audycji. Dzisiaj rozmawialiśmy o Mirosławie Rowickim, założycielu Kuriera Galicyjskiego, ale on nie był jedynym laureatem tegorocznej nagrody Semper Fidelis, dlatego jeszcze w następnych audycjach wrócimy do rozmów z kolejnymi laureatami. Dziękuję bardzo za uwagę. Wojciech Jankowski, do usłyszenia za tydzień. Oczywiście w jakiej konstelacji, w jakim miejscu, tego jeszcze nigdy do końca nie możemy powiedzieć, prawie do ostatnich chwil. Dziękuję za uwagę. Artur Żak żegna się z Drohobycza.
Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.